środku dnia.
Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia na Europę, powiedział, że pandemia prawdopodobnie w Europie się kończy. Musimy jeszcze tylko oczywiście przejść Omikrona. Na razie w Europie odpowiada on za 15% zakażeń, tak było na początku stycznia. Dziś w Polsce mamy prawie 37 przypadków koronawirusa. Za to zbliżamy się do progu 1 000 000 osób na kwarantannie. Dokładnie to dzisiaj jest 950 tysięcy. Od dziś zresztą mamy kwarantannę krótszą i być może to poprawi te statystyki. W naszym studiu profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jak pan odbiera te słowa dyrektora WHO? Czy to rzeczywiście ta perspektywa końca pandemii? Wcześniej nie słyszeliśmy takich deklaracji, ale teraz pojawiają się, że jeszcze tylko Omikron, a później już wirus tak będzie, powiedzmy, łagodny jak grypa, czy też inne choroby, które nie są tak pandemiczne.
To jest bardzo optymistyczne podejście i oczywiście wszyscy sobie życzymy, aby się ta pandemia skończyła. Już jesteśmy zmęczeni. No i my, i pewnie państwo, i wszyscy są już zmęczeni tą pandemią, która się rzeczywiście miała skończyć bardzo dawno. Ta obecna wersja wirusa charakteryzuje się bardzo dużą zakaźnością. Tu mamy tego obraz już w całej Europie, również w Polsce. Objawy na razie nie są tak ciężkie jak w tych wersjach Delta czy poprzednich, bo liczba ciężkich przypadków jednak w szpitalach nie wzrasta mimo ekspansji tej wersji wirusa, więc te wszystkie analizy mogą doprowadzić do takich konkluzji, że rzeczywiście wirus może sam się unicestwić, nabywając te cechy, które wersja Omikron posiada, ponieważ stanie się takim wirusem, z którym będziemy po prostu żyli, się co jakiś czas nim zarazimy. Niestety jest tutaj sytuacja niekorzystna, że ten wirus nie wywołuje odpowiedzi długoterminowej. Akurat jeszcze nie wiemy, jak to będzie w przypadku Omikrona, ale wszystkie poprzednie wersje po około 6-7 miesiącach ten poziom przeciwciał spadał do bardzo niskiego, w sumie zanikał. Więc tej odpowiedzi długoterminowej on nie wykształcał. Nie wie dokładnie, jak to jeszcze będzie z Omikronem. Ale jeżeli by to był taki wirus, który bardzo łagodnie traktuje nosiciela, no to go odparnia na parę miesięcy i z tym wirusem musielibyśmy bardzo jakoś się po prostu przyzwyczaić i byłby jednym z kolejnych takich wirusów, które też nas, beta koronawirusy, my już z nimi jesteśmy obeznani. Wszyscy jedną z wersji przechorowali wszyscy w Europie i to tak się dzieje.
Panie profesorze, dyrektor właśnie WHO powiedział też, że do marca 60% Europejczyków zachoruje, a później zostanie wykształcona odporność populacyjna wynikająca z przejścia choroby bądź zaszczepienia. Tak będzie w Europie. No ale Europa nie jest samotną wyspą. Przecież wiemy, że sytuacja epidemiologiczna na innych kontynentach może wyglądać zupełnie inaczej. Czy to nie jest zagrożenie dla mutacji?
Tak, to jest właśnie bardzo poważne zagrożenie. Poza tym bardzo wysoka liczba zakażonych osób też daje szansę na powstanie kolejnej wersji, która może nie być tak łaskawa dla nas jak Omikron pod względem tych skutków ubocznych, bo tutaj mamy, mówię, jakimś takim pozytywną cechą wirusa tej wersji jest to, że ta liczba ciężkich przypadków nie wzrasta, ale przy takiej dużej liczbie zakażonych pojawienie się nowej wersji wirusa, która te cechy szybkiej zakaźności zachowa, a nabędzie jakąś cechę, która będzie powodowała cięższy przebieg, jest możliwość, bo to jest kwestia prawdopodobieństwa. Im więcej miliardów jest zakażeń, ta szansa wzrasta. Niestety poprzednie częste zakażenia doprowadziły do wymutowania czy do powstania w wyniku mutacji tej wersji, która rzeczywiście jest tą wersją, która, powiedzmy, jest dla nas korzystniejsza niż poprzednie. Jej zaletą też jest to, że ona nam by wyszczepiła antyszczepionkowców bez żadnych takich starć z policją czy takich typu jakichś ekscesów, ponieważ oni się wyszczepią, że tak powiem, nieświadomie i bez takiego oporu, jaki teraz byłby w wyniku stosowania szczepień klasycznych.
Ale chodzi o to, panie profesorze, rozumiem, że w jednym momencie w miarę musi to wszystko się dziać. To nie jest tak, że możemy to na rok rozciągnąć, tylko na przykład w ciągu miesiąca 60% populacji będzie zakażonych, uzyska odporność, część jest zaszczepiona i wtedy ten wirus już nie ma pola do popisu, mówiąc krótko.
Tak, ale po pół roku czy po 7-8 miesiącach ta odporność
od nowa wszystko może być.
Już się obniży. Ten poziom przeciwciał spadnie, a świat jest globalną wioską i może i znowu ktoś przyjedzie z
samolotem z Afryki albo z Indii.
Więc troszeczkę ta dynamika jest zaburzona w wyniku tego, że jest globalizacja. wyizolowane jakieś regiony, które by nie powodowały, że tam by ludzie się nie, między sobą nie przemieszczali, można byłoby do tego doprowadzić. Tutaj jest sytuacja zupełnie nowa i z punktu widzenia takiej licznej grupy zakażonych i z punktu widzenia, gdzie nie było takiej ruchliwości nigdy. W historii epidemie już wybuchały w Europie i one też dziesiątkowały populację, ale takiego ruchu ludności, jak teraz jest możliwe dzięki nowoczesnym środkom transportu, nie było nigdy. I to jest zupełnie nowy sposób przebiegu transmisji ogólnoświatowej, ponieważ to zawsze musimy brać pod uwagę inne kontynenty, inne państwa, inne miejsca, ponieważ gdzieś tam może zachować się jakaś wersja, która, jeżeli Europa rzeczywiście w wyniku teraz wakacji, nawet wyjazdów różnych, żeśmy bardzo dobrze wymieszali tego wirusa i większość będziemy mieć bardzo dużo tych zakażeń, no to po paru miesiącach to spadnie. Jeżeli ten wirus się nie utrzyma na takim poziomie, żeby wciąż wyszczepiać w tej wersji nowych, czy uodpalniać nowych osób, to może znowu wrócić kolejna fala.
Miejmy nadzieję, że jest tak nie pan umiarkowanym optymistą i też, no, to tak, jest myślenie życzeniowe trochę, bo ja tak sobie przeczytałem, mówię sobie, ale fajnie, chcielibyśmy tak, no ale to rzeczywiście trzeba brać pod uwagę inne aspekty. Zanim bierzemy pierwszy telefon, bo pan Mikołaj już czeka, panie profesorze, no i to pytanie, macie u siebie w instytucie laboratorium, w którym badacie te przypadki koronawirusa, kolejka dzisiaj była długa, samochodów?
Wzrost liczby badań nastąpił w ostatnim czasie. Ja wiązałem to też ze zmianą turnusów, czy z tym, że są wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Jednak ten wysoki odsetek się utrzymuje i już od zeszłego tygodnia, od połowy robimy około 1000 dziennie analiz. No dzisiaj u nas kolejka nie jest aż tak długa, bo tam stoi tam kilkanaście samochodów, ale mamy dosyć bardzo wydajny punkt pobrań, który obsługują profesjonalni ratownicy medyczni i oni tam bardzo sprawnie to przeprowadzają, więc to idzie bardzo szybko. Także w ciągu jednego dnia są w stanie 1000 pobrań zdobyć bez długiej kolejki. I w związku z tym też mamy pewne możliwości, że możemy zajrzeć, jak się dokładnie rozkłada ta częstość kolejnych wersji. My to analizowaliśmy w przypadku wersji Delta. Teraz też się zajmujemy tym, jak to wygląda w przypadku tej wersji Omikron. I te analizy prowadziliśmy już od świąt. Po świętach Bożego Narodzenia to mieliśmy około 6% ten poziom zakażeń.
Omikronem,
tak. Wersja Omikron stanowiła 6% wszystkich zakażeń. Po tych tak zwanych sześciu królach, teraz dawniej trzech królach, patrzyliśmy na tą całą sytuację i wtedy mieliśmy ponad 60% zakażeń, sprawdziliśmy teraz obecnie, wczoraj przebadaliśmy 96 osób przepraszam, 96 osób przebraliśmy, które były jako pozytywne zdiagnozowane w sobotę i w niedzielę i w tej grupie mieliśmy 97% przypadku Omikrona, więc Omikron już całkowicie zdominował tutaj Wielkopolskę i raczej te dane już się nie zmienią, ponieważ przy tej liczbie badań, jaką prowadzimy i jaki region obejmujemy, te dane są cały czas zgodne z tendencją, która utrzymywała się od świąt.
Czyli niespełna miesiąc, panie profesorze,
tak,
wystarczył, żeby...
Ale tam w ciągu dwóch tygodni mieliśmy dziesięciokrotne powiększenie liczby przypadków. Nie badaliśmy tego po tygodniu, a po dwóch kolejnych tygodniach mamy już rzeczywiście całkowitą przewagę wersji Omikron. Te dane, które są podawane oficjalnie, w tym one są dosyć mocno opóźnione czasowo, ponieważ tam się zbiera próbki po tygodniu, potem się wysyła gdzieś po jakimś czasie. U nas są próbki badane z dnia poprzedniego czy z dwóch dni przed tym. One są najbardziej aktualne i te dane raczej należy przyjąć jako obowiązujące tutaj dla naszego regionu oczywiście.
Proszę Państwa, 97% przypadków... Panie profesorze, bądźmy oczywiście tutaj, nie mówmy w Wielkopolsce, tylko 97% przypadków u Państwa w Polskiej Akademii Nauk w punkcie to jest Omikron. Możemy podejrzewać, że podobnie jest gdzie indziej, ale rzeczywiście to znaczy, że proszę Państwa, już z Deltą chyba pożegnaliśmy. Panie Mikołaju, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Rozumiem, że pytanie do naszego gościa.
To znaczy nie, w sumie niekoniecznie, może później je zadam, natomiast uważam, że to nie jest ostatnia fala. Przed nami myślę, że tam nie wiem, może jeszcze z jedna, dwie. Też jakby powątpiewam troszeczkę w to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, bo z tego, co sobie przypominam, chyba w zeszłym roku również w Europie kończyła się epidemia, zdaniem WHO. Więc moim zdaniem to jest takie wróżenie z fusów.
Ale rozumiem, że pan ma swoje jakieś tutaj empiryczne doświadczenia na ten temat. Czy tak na nosa pan raczej to robi?
Znaczy, no jakby patrząc historycznie na to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, jakby zestawiając ich wypowiedzi w sumie od początku pandemii do teraz, to też jakby można było powątpiewać, czy oni mają jakieś empiryczne doświadczenia.
Panie Mikołaju, bardzo panu dziękuję. Ja sobie nie przypominam takich deklaracji, natomiast... ale może pan pamięta lepiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie Rafale, dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Przyciszę radio, witam. Witam serdecznie pana redaktora, pana profesora i realizatora dźwięku. Witam serdecznie.
I pytanie, panie Rafale, poprosimy, odnośnie Omikrona oczywiście.
Stopnie, trochę ciemno, tak. Dobra, jeden. No więc ja mam właśnie też takie dwa, trzy pytania, bo... Panie profesorze, no umówmy się tak. A jakby nie było tych testów robionych, czy koronawirus byłby... Czy nie? Dlaczego robimy te testy? Ja mam takie pytanie, może nie mieć testów?
Dobre pytanie. Tak, można zamknąć oczy? Można.
Też, ale jakbyśmy zbili termometry, to byśmy nie mieli gorączki też, nie?
Ale dobra, ale jeszcze dalej pójdę, jeszcze mogę i dalej, jeszcze dwa pytania. Panie profesorze, tak, jakby nie było testów, to może by nie było tyle zachorowań. Teraz wiadomo, że ludzie się przemieszczają, no wiadomo, że na przykład no, w Turcji byli piłkarze Lecha i też piłkarze Warty przylecą i znowu się okaże, będą ich testować znowu, że jeden zakaszle, I znowu idzie na kwarantannę. I moim zdaniem na kwarantannę to powinna być z dwa dni góra i koniec, bo tak można całą gospodarkę, można wszystkie kraje położyć. Także to mi się wydaje, że to jest coś nie tak, ale obawiam się, że jeszcze będą następne tam 7., 8., 9. wersja, czy to już nam ich chyba zostanie na całe życie, mi się wydaje. Ale jeśli mam pytanie, jak długo będziemy nosić maseczki? 100 lat? Czy więcej? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Rafale. Do tematu maseczek na pewno wrócimy, panie profesorze. I to jeszcze jeden telefon odbierzmy. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jaki jest sens w ogóle kwarantan? Skoro na przykład dzisiaj moje dziecko ze szkoły otrzymało kwarantannę, niby 10-dniową, ale ta kwarantanna trwała do czwartku, to kontakt dziecko miało no, gdzieś tam w tamtym tygodniu. A więc zarażało wszystkich. Teraz te 3 dni głównie musi siedzieć w domu. Jaki to jest sens? Pana profesora bym chciał się zapytać.
Czyli tak, temat kwarantanny też będziemy pytać. To jeszcze. No od dzisiaj ta kwarantanna zdaje się 7 dni jest.
7 dni, ale no to już drugi taki przypadek, że raz chyba dziecko miało 10-dniową kwarantannę, która stała 4 dni, teraz 10-dniowa kwarantanna, czy tam 7, a 2 dni wcześniej wszystkich zarażało. Jaki to jest ten? Lepiej to odpuścić sobie i tyle. No i tak wszyscy muszą narazić się.
No jest właśnie pytanie, panie profesorze. No już od dzisiaj ta kwarantanna jest krótsza, natomiast no, jest pytanie, czy w przypadku Omikrona rzeczywiście kwarantanna...
Znaczy kwarantanny, które by trwały, nie wiem, tu chyba ktoś słuchacz zaproponował 2 dni, czy... No to żadnego sensu by nie miały, bo czas, który jest między kontaktem, a tą zdolnością do zakażania czy do wykrywalności wirusa jest tam około 5 dni. W tym przypadku tego wirusa jest prawdopodobnie troszeczkę jeszcze skrócony, więc należałoby po tym czasie zrobić badanie po tych 5 dniach i ewentualnie zależnie od wyniku albo te kwarantannę skończyć, albo jeżeli jest pozytywny, to wtedy przychodzi na izolację. To jest inny rodzaj działania, więc kwarantanny takie, które rzeczywiście były na początku chyba nawet 2-tygodniowe, one też rzeczywiście nie miały żadnego takiego sensu, ponieważ po 7 dniach to zakażenie było albo nie było i można było wtedy albo do pracy wrócić, albo ewentualnie albo być wtedy rozpoznanym jako zakażony i zostać na izolacji. Tak to mogłoby by funkcjonować.
No, ale bardzo często rodzice dowiadują się na przykład po 5 dniach, że dziecko 5 dni temu miało kontakt z chorym dzieckiem i teraz na kwarantannie.
Tak, ale to takie błędy, które się pojawiają w czasie wykonywania jakichś przepisów zawsze wystąpią. Bo to, że dziecko się dowiedziało po 5 dniach o tym, że miało kontakt, to nie jest wina ustawodawcy, tylko to jest...
Nie, tylko, że
to tak działa system.
Nie? Jeśli już, to tak,
ja wiem,
tak, już
tak działa
zrobiło.
System, ponieważ po 5 dniach zdiagnozowano panią, że jest pozytywna i teraz od 5 dni była z dziećmi. Nie wiadomo, od kiedy zakaża. I to jest Tak, ale tego nie unikniemy. Tego w ogóle nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo to jest czynnik nieprzewidywalny ludzki. Nie?
Ale wiemy, że Omikron szybciej działa, więc te 7 dni, rozumiem, panie profesorze, to jest dobry kierunek, tak?
Dobry kierunek. Należałoby pewnie jednak na końcu testować, czy zakażenie nastąpiło, czy nie. No teraz ta liczba testów ma być większa. Jest zwiększona, więc być może w tym kierunku
jeżeli
idzie.
Jeżeli w aptece będziemy mogli sobie sprawdzić, to
no wtedy... tak akurat z tymi aptekami ten pomysł chyba troszeczkę tak bez euforii przyjmuję, przyznam.
Ponieważ?
Ponieważ do apteki przychodzą generalnie ludzie, którzy są na coś chorzy, by kupić lekarstwa, żeby się wyleczyć z jakiejś choroby i tam jednocześnie będzie się kierowało ludzi, którzy są albo podejrzewają, że mogą być zakażeni. Więc ludzie chorzy, powiedzmy, na jedną chorobę mają szansę zarazić się drugą. Cała ta idea tych punktów przejazdowych, tych drive-thru była właśnie po to, żeby izolować te osoby, które przyjdą się zbadać nawet między sobą, żeby ci, którzy przyjdą tylko sprawdzić, są zakażeni, a nie są zakażeni, nie kontaktowali się z tymi zakażonymi, ponieważ to jest miejsce, byłoby to miejsce transmisji. To jest na otwartym terenie. Z samochodów się pobiera właśnie po to, żeby ta odległość była zachowana, albo jeżeli jest to sytuacja piesza, to są odległości między tymi ludźmi. A apteki, trudno mi sobie wyobrazić, żeby zorganizowały takie punkty, które by pozwalały to izolować. Ludzie po prostu wejdą do okienka i będą robić kolejne, jeden będzie kupował te lekarstwa, drugi będzie tam robił test prawdopodobnie, bo technicznie trzeba by zobaczyć. Jeszcze to działa nigdzie, więc trudno mi jest oceniać.
Mają być osobne wejścia nawet.
Ale, ale trzeba byłoby je mieć. Ja apteki, którą tam, gdzie ja mieszkam, jest apteka, która ma jedno wejście. I co wtedy? Wykują drugie teraz w ciągu paru dni. Znaczy to trudno, technicznie może być trudne i nie bardzo widzę tutaj tak tą... Z punktu widzenia takiego epidemiologicznego to nie wiem.
Panie profesorze, może po prostu takie testy powinny być dostępne na zasadzie takiej, mówię o PCR-ach, no bo te w aptekach właśnie mają takie być, te kasetkowe takie, że jak ciążowe, że tak powiem.
Tak,
no
tak to działa.
Może po prostu każdy powinien taki test mieć, no tylko, że tu nie byłoby weryfikacji, prawda, bo jeżeli by komuś wyszedł pozytywny, to mógłby to zgłosić, albo nie musiał. Natomiast w aptece, jeżeli taki test zostanie wydany, no to ten wynik będzie jakoś odnotowany w systemie.
Tak, bo właśnie weryfikacja czy wprowadzenie tych wyników do bazy odbywa się przez osoby, które mają kwalifikacje i zdają sobie sprawę przede wszystkim z odpowiedzialności, jaka na to ciąży. A wiemy, że u nas dosyć społeczeństwo jest dowcipne i prawdopodobnie mielibyśmy dosyć sporo takich wpisów że na zasadzie żartu czy powiedzmy bardzo lekkiego traktowania całego problemu. A dlatego to robią diagności, czy robią to jakieś osoby, które mają do tego uprawnienia i sobie zdają sprawę z tego, do czego to w ogóle służy, po to właśnie, żeby tego uniknąć. I to takie całkowicie, bo i tak teraz dostępne takie testy są, tylko testy antygenowe, one też mają skuteczność na około 80% wykrywają przypadków, gdzie jest CT poniżej 30. Jeżeli jest powyżej 30 CT, to ta ilość w rozpoznawalnych zakażeń przy pomocy testu antygenowego jest jeszcze niższa, więc one też pozwalają na wykrycie tylko części tych najbardziej ewidentnych
przypadków.
I generalnie, jeżeli nie ma objawów klinicznych, to tych testów się w ogóle nie zaleca. Oczywiście, jak ktoś tam ma pieniądze, może sobie kupić test w aptece i zrobić go, to nie jest żaden problem.
Zdaje się, że bardzo staniały teraz te testy.
Zresztą nawet dokładnie nie kupuję w aptece, ja kupuję też z profesjonalnej firmy, ponieważ musimy zapewnić też wysoki poziom jakości, więc my kupujemy aptekowych testów i te testy profesjonalne na razie nie staniały, nie ma nic, nie wiadomo o obniżkach.
Panie Dawidzie, dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie dostałem częściowo odpowiedź. Ja chciałem zapytać o skuteczność właśnie tych testów w aptece. A dlaczego się pytam? Dwa tygodnie temu lecieliśmy z rodziną do Norwegii. Wieczorem żona się tak lekko gorzej poczuła, więc pojechałem do apteki. Na wszelki wypadek kupiłem testy. O 22 zrobiliśmy testy sobie wszyscy. Wszystkie negatywne były. A 8 rano wylądowaliśmy w Oslo, tam wszyscy daje się paszport i dostaje się patyka za przeproszenie w nos. I po 10 minutach się okazało, że małżonka jest zakażona, została w Oslo, my mogliśmy jechać dalej, 400 km dalej z dzieciakami. I teraz właśnie, no parę godzin temu ten test nie został, nic nie wykrył.
A to był test kasetkowy właśnie taki apteczny, tak?
Taki kasetkowy i czy on tego Omikrona też łapie, a ciąg dalszy przygód to po 2 dniach po kolei się źle czuliśmy, zadzwoniliśmy do norweskiego sanepidu, Oni poprosili, żebyśmy przyjechali do nich po testy, nie żeby na badania, tylko po testy. Jedna osoba pojechała. Dostaliśmy reklamówkę tych za darmo tych testów. No i tam wychodziły raz pozytywne, raz negatywne. Znaczy po kolei tam nas trafiało. I koniec przygody była taka, że sami sobie sanepid norweski zalecił samoizolację, co czyniliśmy. Wylądowaliśmy po tej izolacji w Modlinie pod Warszawą i tam stała ta służba graniczna i ja mówię, o, ale teraz będzie, nas przetestują, może wwozimy właśnie Omikrona, a oni tylko się pytali, czy jesteśmy szczepieni, pokazałem szczepienie i wszyscy weszliśmy bez żadnego badania, bez niczego, a chwilę wcześniej Norwegowie testowali wszystkich.
Tak, tak. U nich
z całego samolotu 7 osób wyłapali.
U nich się bardzo, bardzo dużo sprawdza tego. Panie profesorze, mówiąc krótko, test kasetkowy może wykazać, że nie mamy wirusa, za chwilę test profesjonalny?
Profesjonalnych, takie badania wykonywane przez profesjonalistów różni się tym od wykonywanych samodzielnie, że rzeczywiście tam te osoby też mają też i taką profesjonalną wiedzę. Tam ten i sposób wymazania i sposób obchodzenia się z tymi czynnikami, wiadomo, że on nie jest mocno skomplikowany, ale jednak zawsze może rodzić pewne no, obawy, że gdzieś tam się jakiś błąd zrobi. Tutaj są procedury do tego, które należy przestrzegać i to należałoby tam odpowiednie wymazanie, bo też nie każdy...
Ale inna metoda, panie profesorze, jest przecież...
Nie, PCR jest inna, a no tak, kasetkowy test robiony u nas jest taki sam, ponieważ my robimy testy te kasetkowe również, jeżeli ktoś sobie zażąda. U nas ten test kosztuje drożej niż w aptece oczywiście, ale mówię, my też nie kupujemy test, który my używamy jako podstawę tych badań, to on, ja kupuję go za prawie 30 zł. Tyle kosztuje taki test. My kupujemy to z profesjonalnej firmy, który musi właśnie wykrywać kolejne wersje i to mam gwarantowane przez firmę, że to obejmuje.
Panie profesorze, a propos cen, powiem panu tylko, że w listopadzie kupowałem takie testy bardzo popularne. One były około 40 zł sztuka kosztowały w internecie. W tej chwili patrzę, te same testy, które wtedy kosztowały 40 zł, w tej chwili można kupić za 15, 12, 21.
Czy ja też mam oferty za 5 zł testów, ale one muszą spełniać pewne wymogi. Jest lista ministerialna, która w ogóle dopuszcza testy i należy, tylko takie testy mogę wprowadzić jako wynik do bazy, więc to wszystko ma też wpływ potem na końcową cenę, rzecz jasna.
Pani Aniu, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Chciałam zwrócić na pewną sprawę uwagę. Zamyka się urzędy, wprowadza się pracę zdalną, żeby ograniczyć kontakt ludzi ze sobą. Ja pracuję w handlu, w sieci pewnej. I co się okazuje? W czasie pandemii, w czasie kolejnej fali, moja sieć wprowadziła regulowany czas pracy. To znaczy, że mamy różne godziny pracy. Ilość w miesiącu się zgadza, to jest wszystko zgodne z prawem, jak się okazało. Mamy zmiany nawet 12-godzinne. Nie codziennie oczywiście, ale nawet 12-godzinne. Innym się robi pracę zdalną, a my, mając kontakt ciągle z mnóstwem ludzi, bo pracuję na kasie, mam zmiany 10-12-godzinne. I jakaś sprzeczność. Mówię, jedni idą, żeby nie mieć kontaktu na zdalne, a nam się dokłada. A to... siedźcie, a wdychajcie.
Pani Aniu, znaczy powiem pani tak, że ja już zauważam, że tu są takie sklepy koło radia, które ograniczyły godziny urzędowania ze względu, się pytam pani, co się stało, że macie krócej. A no bo dwie nasze koleżanki w tej chwili już są na kwarantannie i za chwilę może być tak, że rzeczywiście niektóre sklepy będą musiały te godziny ograniczyć, bo nie będzie pracowników. Mamy milion Polaków jest na kwarantannie już w tej chwili, więc to już jakby coś mówi. Pani Aniu, życzę zdrowia w takim razie, mimo wszystko. Mimo tych problemów. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie profesorze, no i teraz jest pytanie. Dzisiaj ma zapaść decyzja odnośnie szkół. Wzrost zachorowań w piątej fali i nowy wariant koronawirusa Omikron zmuszają nas do podjęcia bardzo niepopularnych decyzji. O skali tych decyzji poinformuje zapewne dziś minister Przemysław Czarnek, powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, pytany o wprowadzenie nauki zdalnej. Myśli pan, że wprowadzenie nauki zdalnej w tej sytuacji Omikrona przyhamuje w jakiś sposób rozwój sytuacji?
Przedmiotem troski rządzących jest to, żebyśmy mogli zapewnić ewentualnie wszystkim potrzebującym pomoc medyczną, gdyby się taka sytuacja zdarzyła. Ja byłem na spotkaniu z panem wojewodą w zeszłym tygodniu też w sprawie właśnie też tych badań nad omikronem. Oczywiście tam to potem pana wojewody tam te nasze badania aż nie zainteresowały za bardzo, ale rzeczywiście ich przedmiotem troski jest to, żeby jednak
żeby zapewnić
ewentualnie wszystkim pomoc. I teraz to na razie widzimy, że nie ma tego wzrostu szybkiego, takich potrzeb tych ciężkich, czy leczenia tych ciężkich przypadków. Jednak gdyby się okazało, że jednak stanie się taka sytuacja, to jednak to łagodzenie tej wysokiej liczby zakażeń przez jakiekolwiek ograniczenia może mieć per saldo jednak dla tych ludzi, którzy mieliby zachorować ciężko, bardzo, bardzo korzystne skutki, bo dla nich miejsce będzie. Wiadomo, że nie ma cudów, jest ileś tam tych miejsc na intensywnej terapii i potem jak się skończą, to się skończą możliwości. To... Należałoby spokojnie czekać na śmierć gdzieś tam, na co uważam, na takie odpowiedzialności władze nie powinny podejmować. Bo to jest jednak rzeczywiście daleko idąca odpowiedzialność. My możemy dywagacje oczywiście tutaj różne snuć, ale oczywiście na końcu jest gdzieś ta odpowiedzialność, że ktoś musi powiedzieć, że dobrze, ja biorę to na siebie, że jeżeli powiedzmy nie damy rady, no to ileś osób będzie musiało stracić życie z powodu niewydolności służby, niewydolności szpitala na targach czy tego typu rzeczy. I w związku z tym na razie obserwacje są optymistyczne, bo wiemy, że liczba zakażeń rośnie, a liczba ciężkich przypadków nie rośnie. No ale to jest wszystko prognozowanie.
Nie rośnie też liczba zgonów. Mieliśmy przed świętami 500-600 dziennie w tej chwili. Tak, oczywiście to... każda śmierć jest ważną sprawą i mega przykrą. Natomiast mamy w tej chwili około 200-300 zgonów, czyli połowę tego, co było.
Znaczy jest, można byłoby się pokusić o sprawdzenie, jaka wersja jest wśród obecnie chorych na...
tych hospitalizowanych.
Hospitalizowanych, ale...
To pewnie delta jeszcze w dużym stopniu.
No tu przyznam, że ja rozmawiałem z konsultantem wojewódzkim, ale odradzał takie badania. Więc,
no bo to się za chwilę wszystko zmieni, skoro mówi pan, że 97% mamy
omikrona. Generalnie prawdopodobnie
w tej
tam mogłoby wyjść, że tam jednak tego omikrona nie ma. Prawdopodobnie. Więc trudno jest powiedzieć, jaki by wynik był. Takie badanie nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy badanie, jak wygląda omikron w populacji naszej, czy na naszym punkcie i tam jest 97%.
Halo, dzień dobry, Radio Poznań. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry gościom i wszystkim słuchaczom.
Dzień dobry.
Niestety nasz rząd niewiele robi, żeby zahamować liczbę zgonów, chociaż tak jak tutaj państwo mówili, ona jest w tej chwili na dość stabilnym poziomie, ona się nie zmienia, ale ona jest ciągle wysoka, no bo te 200, 300, 350 zgonów, no jest to jednak dość dużo tych zdarzeń i powinno być to do minimum zmarginalizowane. A dlaczego tak jest? A dzień dzisiejszy osoba, która nie chciała się zaszczepić, nie ma przymusu szczepień i pewnie nie może być. Nie jestem za tym, żeby był przymus szczepień, bo niczego do niczego zmusić nie można. Każdy jest pełnoletni i wie, co robi. Natomiast można skutecznie utrudnić życie tym ludziom i się to powinno zrobić. Taki niezaszczepiony, bez tych certyfikatów elektronicznych, oczywiście legalnych, bo wiem, że nielegalne są też, z tym się też powinno walczyć, ale to już jest inny temat, powinny stać czytniki w pociągach przy wejściu na perony, powinny być do komunikacji miejskiej, do centrów handlowych i tak dalej, do miejsc użyteczności publicznej. W innych krajach to się udało zrobić. Liczba zgonów jest niewielka. Liczba zachorowań no jest zwiększona ze względu na ten nowy wariant. No on jest łagodniejszy, ale bardziej zaraźliwy. Ale liczba zgonów, co najważniejsze, jest na dość niskim poziomie, bo w większości jest zaszczepionych. I teraz taki przypadek autentyczny. W pewnym szpitalu w Polsce, nie będę mówił, gdzie to było, wiem, gdzie to było, ale nie powiem tutaj na antenie, część pielęgniarek nie chciała się zaszczepić chorobie COVID. Natomiast ordynator stwierdził, że panie zostaną pozbawione premii i urlopy dostaną w listopadzie. i na drugi dzień wszystkie panie się zaszczepiły. Także przymusowo nie, ale można utrudnić życie, żeby wiara się zaszczepiła, bo to rzeczywiście pomaga i to jest tak naprawdę jedyne wyjście z tej pandemii. No musimy ufać medycynie, musimy ufać nauce i zawsze tak było i troszeczkę dziwię się, że w tej chwili pani typu Socha lub podobny antyszczepionkowiec ma górę nad nauką i nad technologią i nad medycyną. No i ja jestem zaszczepiony trzecią dawką i ani po szczepieniu mi nic nie było, ani w trakcie szczepienia, więc zdecydowanie polecam, żeby każdy się zaszczepił. Będzie bezpieczny. Jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo. Ja powiem Państwu tylko tak, bo przeglądałem ostatnio dane dotyczące liczby przypadków w Europie, w tych krajach, gdzie jest wyszczepienie na poziomie 80-90%, tak na przykład Izrael czy Wielka Brytania. No i w Wielkiej Brytanii w tej chwili ta fala akurat opada omikrona już. Tych przypadków jest coraz mniej. Mają 270 tysięcy przypadków tygodniowo, a zgonów mają, proszę Państwa, 89 tygodniowo. W Izraelu, patrzyłem, jest 7 zgonów tygodniowo. To są dane z poprzedniego tygodnia. Na 5-milionowy kraj. Więc chyba coś jednak, panie profesorze, tutaj jest do odrobienia.
Tak, ale ta sprawa szczepić się czy nie szczepić, to nie jest sprawa merytoryczna, to jest bardziej sprawa psychologiczna, ponieważ no nie ma merytorycznych żadnych przesłanek, żeby negować skuteczność szczepionki czy korzystny wpływ szczepionki. Historia sukcesu medycyny to jest historia przede wszystkim właśnie szczepionek. A tu jest kwestia mentalności ludzi. Ludzie po prostu mają okazję się oprzeć czemuś, więc się opierają. Tutaj to nie jest racjonalne działanie, bo mówię racjonalnie, nie możemy wytłumaczyć racjonalnie sprzeciwu przeciw szczepionkom. To oczywiście argumenty się używa, tam je wałkowaliśmy, czy wałkuje się codziennie, to już nie ma sensu żadnego, bo to się 10 raz powtarza to samo, więc tutaj nie ma dyskusji, czy to rzeczywiście wpływa. No pan kolejny raz powtarza, że to ta liczba wyszczepień wpływa na to, ile mniej ludzi umiera i to wszystko jest prawda, ale to jest kwestia mentalności, a nie czy kwestia bardziej psychologii niż merytorycznej dyskusji. Ta dyskusja już żadnego sensu dalej nie ma.
Bardziej psychiatra powinien się psycholog powinien.
Może bardziej psycholog, bo to też jest szereg pewnie uwarunkowań takich życiowych doświadczeń i jest taka okazja, że tak powiem, się można na systemie odegrać. To jest pewien problem. Ja myślę, że tutaj mówił pan też o takich innych sposobach nacisku. Jeżeli mielibyśmy prywatne ubezpieczenia zdrowotne, całkowicie prywatne, to ubezpieczyciel przysłałby do takiego niezaszczepionego pismo, że w związku z tym, że pana ryzyko jest tyle wyższe, to pana składka jest 10-krotnie wyższa. I wtedy podejrzewam, że każdy by się zaraz zaszczepił, a w szpitalach przy przyjęciu badano by, czy na pewno ma przeciwciała, a nie tylko zaświadczenie zaszczepienia, bo ubezpieczyciel mógłby unikać płacenia za leczenie. I to by te dyskusje by zamknęło się bardzo szybko, ponieważ każdy byłby panem swojego losu. Jeżeli chce być samodzielny i być, że tak powiem, nie zgadzać się z systemem, to powiedzmy płacę za to i koniec. To
rozumiem, taki teraz eksperyment dostajemy medyczny byłby wtedy dla każdego.
Tak, albo i go sam finansuje, sam go finansuje. A teraz jest tak, że taki pacjent dostaje prezent od państwa, bo to jest bardzo drogie leczenie takiego ciężkiego przypadku i to jest w prezencie w pewnym sensie, nie? Bo to każdy idzie i to jest robione na zasadzie ubezpieczenia takiego ogólnego i to państwo ponosi bez żadnego sprzeciwu.
No w ubiegłym tygodniu mieliśmy dane, minister Niedzielski je podawał, 90% osób, które umierają, to są osoby niezaszczepione w Polsce w tej chwili.
No tak, ale przedtem jeszcze jest bardzo kosztowne leczenie, czy próba ratowania ich
życie
kosztuje.
Życie ludzkie, panie profesorze, więc nie ma ceny.
Tak, ja wiem, ale per saldo to gdzieś tam tak, te pieniądze są wydawane.
Ale w tym czasie nie można na przykład zrobić chemioterapii, która jest...
No właśnie, która również ratowała życie rzeczywiście. Nie? No właśnie.
Panie Łukaszu, dzień dobry.
Dzień dobry. Znaczy wie pan co, no tak słuchałem tego pana przed chwilą i włos na głowie się jeży. Tamten pan po prostu, no bardzo tęskni za PRL-em, widać za przymusami i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu wstyd. Druga sprawa, zadam takie retoryczne pytanie. Dlaczego osoby niezaszczepione nie mają problemu z zaszczepionymi, tylko w drugą stronę? To jest retoryczne pytanie, na które trzeba odpowiadać. A tu do tego pana, który przed chwilą się wypowiada na temat przebiegu ciężkiego i tak dalej, i tak dalej, to ja panu powiem, że w Polsce mamy służbę państwową i wszyscy ludzie, czy zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, co miesiąc płacą składki na ten cały bałagan i tak dalej. Także wie pan co, no troszeczkę tak mówić. Poza tym mamy w tej chwili już fazę omikron, czyli już nie będzie ciężkich przypadków, bo ponad połowa naszego narodu jest zaszczepiona. Mamy bardzo dużo ozdrowieńców, o których niestety w ostatnim czasie nie słychać w ogóle, a reszta dostanie po prostu omikrona i przeżyje to jako, że tak powiem, zwykłe przeziębienie. Także dużo zdrowia życzę.
Panie Łukaszu, również życzymy panu dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie. Pani Katarzyna, dzień dobry.
Ja się zgadzam z moim przedmówcą. Do tego pana poprzedniego mam takie słowa. Certyfikat nie świadczy o tym, że osoba nie jest chora, nie zachoruje na COVID-a. Jakby to jest tylko papier, tak? Jakiś dokument związany z zaszczepieniem się. I przypominam, to nie jest tak, że zaszczepimy się raz i jest spokój. To są kolejne dawki. Jest
ma pani absolutną rację. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
8 dawek. Także tak, dziękujemy tak. Za takie widzenie wirusa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie Jarosławie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak pan mówi tutaj o tym, że liczba jest w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Może by należy się zastanowić, jak działa służba bazowa w Polsce, a na Zachodzie, tak? Gdyby ludzie chorzy na jakieś tam przewlekłe choroby, osłabionym organizmem mogli prędzej się leczyć i dostać do lekarza i tak dalej, to może...
No ale właśnie na tym polega problem, widzi pan, ponieważ ludzie nie mogą się dostać do szpitala, ponieważ powiatowe szpitale na przykład wstrzymują przyjęcia, dlatego że są oddziały covidowe w tej chwili. Panie profesorze, mieliśmy tu jeszcze bardzo ważne pytanie o maseczki przy omikronie. Ja przyznam się, że już widziałem parę takich ciekawych, nawet memy się pojawiają w tej chwili na ten temat. Czy maseczka tak naprawdę w momencie, kiedy omikron jest tak permanentny, kiedy jest tak bardzo zakaźliwy, kiedy właściwie jest wszędzie, nawet w pracy gdzieś tam schodowej będziemy przechodzili, czy w autobusie, czy ja to na przykład codziennie jadąc do pracy autobusem czy tam tramwajem, wystarczy jedna osoba gdzieś tam, powiedzmy, tego koronawirusa w wersji omikron rozwieje i mogę mieć kilka razy dziennie do czynienia z tym omikronem. Czy w tym momencie noszenie tych maseczek ma sens?
Wszystkie takie środki właśnie, czy przestrzeganie odległości, czy niegromadzenie się w pomieszczeniach w dużej ilości osób, czy wietrzenie pomieszczeń, czy noszenie maseczek, to są najprostsze i najtańsze sposoby izolacji.
Ale tak było dotychczas, z Deltą tak było i z tymi poprzednimi, a
tak,
z omikronem?
Ale to i tak zawsze powstrzymamy w jakimś procencie, czy w jakimś części będziemy powstrzymać transmisję. Jeżeli byśmy całkowicie rzeczywiście zdjęli maski, no to kichnięcie pozwala na przemieszczenie się mas powietrza na 7-8 metrów. Jeżeli pan robi to w maseczce, to tak pan, że tak powiem, nie siknie z siebie tym powietrzem. Przedtem takich badań nie było, teraz się to wszystko pojawiło w związku z tym, więc maseczki zawsze będą w pewnym sensie chroniły, ponieważ i tak ten strumień powietrza jest, że tak powiem, blokowany, jego szybkość przepływu. Zgromadzenie się rzeczywiście w jednym pomieszczeniu przez dłuższy czas jakiejś większej grupy i tak rzeczywiście powietrze gdzieś tam tym bokiem maski przejdzie, bo nie wszystko przedmuchamy przez żeby się zatrzymały te drobinki na masce. I przy takiej wersji, że tak powiem, bardziej mającą zdolność przetrwania poza nosicielem, bo tu jest największy problem, że on dłużej utrzymuje się jako aktywny poza tymi nosicielami. Może oczywiście, że wpłynie, czy obniża skuteczność masek, ale nie sądzę, żeby w takim zakresie, żebyśmy mogli z nich zrezygnować całkowicie. Wtedy tego bym w tym kierunku nie szedł jednak.
Panie profesorze, otwieranie drzwi w autobusach, bo tutaj też taki był dylemat. W zeszłym roku otwierano na wszystkich przystankach, żeby się wietrzyło. No w przypadku omikrona chyba to by było jeszcze bardziej wskazane.
No tak, bo to wtedy usuwanie przez wymianę powietrza tych cząstek wirusa, które się by tam gdzieś miały w powietrzu utrzymywać, to oczywiście byłoby korzystne. Ja przyznam, że od razu, że nie jeżdżę komunikacją, ponieważ ja nie mam możliwości, znaczy nie mam, mieszkam tak, że nie pasuje mi tam dojazd, dojeżdżam samochodem, więc na temat jak działa komunikacja nie chcę się wypowiadać po prostu, bo nie wiem, czy tam się rzeczywiście te autobusy wietrzy i jak to jest przeprowadzane. Wiemy też, że należałoby wtedy ograniczyć też liczbę przyjeżdżających jednocześnie w autobusie, co byłoby dosyć trudne, bo kierowca pewnie musiałby tam znowu, tu mieliśmy parę wypowiedzi, tam pewnie trzy ostatnie były, że jak można powiedzieć, że autobus go nie zabierze, jak przyjechał. I teraz mielibyśmy tam dosyć takie sytuacje krytyczne, gdzie to napięcie rośnie, bo widzimy, że problem mają szczepionkowcy z antyszczepionkowcami, ale te emocje...
Jeszcze maseczkowcy z antymaseczkowcami.
No też jeszcze, ale te emocje u tych anty są bardziej mocno nakręcone, bo jak można...
No to słyszeliśmy odwrotnie od słuchacza akurat, no ale dobrze.
No, ale panie profesorze. To troszkę bardziej rosną i nie wiadomo tego, żeby... Ważne, żeby tego nie eskalować, bo pewnie tego tak nie możemy zmienić, więc nie ma sensu, żeby ludzi teraz jeszcze dzielić na jakieś podgrupy, które będą się potem niepotrzebnie zwalczać. Przeżyjmy po prostu tą pandemię i najlepiej w pokoju.
Ile, panie profesorze, miesiąc jeszcze będziemy mieli taką sytuację związaną z omikronem? Jak pan przewiduje, minister tutaj Niedzielski mówił o tym, że szczyt omikrona będzie albo połowa lutego, albo przełom lutego-marca.
Nie, podejrzewam, że szczyt będzie jednak chyba szybciej, bo minister ma troszeczkę i na temat... Jaki odsetek jest omikronem, minister ma już dane, mi się wydaje, troszeczkę starsze, więc pewnie ten szczyt będzie wcześniej.
97%, proszę państwa, takie mamy w tej chwili z Poznania.
To jest na dzisiaj, ministerstwo podaje w dalszym ciągu 30, tam nie wiem dokładnie, jak teraz są wskazania ministerstwa, więc te dane są oczywiście na podstawie
badań. Czyli już jest ten omikron w tej chwili?
Jak on długo? Jest generalnie, no to zobaczymy, bo wcale nie musi powstać nowa wersja u nas. Mieliśmy wersję z Indii, teraz z Afryki Południowej. Europa jeszcze nie wykazała się swoją nową wersją, ale mówię, duża liczba zakażeń powoduje, że ryzyko powstania nowej jakiejś odmiany jest też zwiększone, niestety.
Czyli, panie profesorze, jeżeli byłoby na przykład połowa lutego ten szczyt zachorowań, to kiedy ta fala opadnie, jeżeli założymy, że nie będzie kolejnej mutacji, czy tam wariantu?
Miejmy nadzieję, że nie będzie, ale to... Nie, fala pewnie opadnie już w kwietniu, powinniśmy mieć bardzo niski, bo ta liczba zaszczepionych to jest jedna sprawa, ale liczba ozdrowieńców będzie tak samo rosła, ponieważ liczba zakażeń rośnie i ten stan będzie dosyć wysoki. Jak wiemy, szczepienie, jak i przechorowanie niestety nie chroni przed zakażeniem ponownym. Początkowo oczywiście mamy tą odporność podwyższoną, ale z czasem i tak te zakażenia się pojawiają nawet u osób, które były przeszczepione i u osób również, które przechorowały. Więc tak szybko chyba to się nie skończy niestety.
Bardzo państwu dziękuję. Naszym gościem był profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również.
Tak pan trochę kubeł zimnej wody wylał na głowę, bo zaczęliśmy od informacji, że to już koniec prawdopodobnie, a to tak jeszcze na dwoje babka.
W biologii nie mamy dosyć trudne przewidywanie, ponieważ biologia to nie matematyka i lepiej przygotowanym być jednak na scenariusz troszeczkę mniej optymistyczny niż wpadać niepotrzebnie w euforię.
Ach, te mikroby, to wszystko, proszę państwa, jest wielka zagadka dla naukowców i dla nas wszystkich. Dziękuję państwu bardzo, Wojciech Chmielewski. Za 2 minuty będą wiadomości, a po nich Franek Waleryk. Zapraszam serdecznie.